مديحي فوق كل سور وابتهاج، فوق كل مديحي فوق كل سرور وابتهاج. فوق
Najświętsza Maria Panna Sufani w Damaszku. Sufanie, źródło oleju świętego. Oryginał jest nieco mniejszy. Jest to mały obrazek o wymiarach 6 na 9 cm z najprostszego papieru, będący w posiadaniu małżeństwa Mikołaja i Mirny. Gdy nastąpiły owe wydarzenia, byli oni 6 miesięcy po ślubie. Rano 27 września 1982 roku z tego oto małego obrazka zaczyna wypływać olej. Mówi ojciec Zachlaui. Mikołaj, który jest wyznania grecko-prawosławnego, i Mirna, która jest grekokatoliczką, natychmiast kontaktują się z patriarchą grekoprawosławnym, biskupem Bulos Pandeli. Przybywa on wraz z dwoma młodymi księżmi prawosławnymi, stwierdza, iż olej wypływa z ikony, uklęknąwszy przed ikoną, modli się i wziąwszy odrobinę waty, nasącza ją olejkiem, po czym opuszcza dom. Był to początek wydarzeń, których 7. rocznicę obchodziliśmy 2 dni temu. W tym samym dniu nastąpiły odwiedziny ludzi wszelkich stanów, chrześcijan wszelkich odłamów, jak i muzułmanów. Wszyscy ci ludzie przybyli tu i natychmiastowym odruchem ich była modlitwa. Olej wypływał okresami, ale modlitwa trwała nieprzerwanie. Przez 45 dni modlitwa trwała dzień i noc, bezustannie. Chrześcijanie i muzułmanie modlili się wspólnie. Jedni obok drugich śpiewali też razem. Rząd przysłał lekarza wraz z 4 oficerami służb tajnych. Ci ostatni przyszli przeprowadzić śledztwo, rozmontowali obrazek i stwierdzając, że nie ma tam żadnych ukrytych rurek, ani też innej formy oszustwa, poprosili Mirna, aby umyła ręce na ich oczach, gdyż słyszeli, że czasami w trakcie modlitwy olejek wypływa z jej rąk. Mirna wykonała polecenie, po czym na ich oczach wytarła ręce, i w minutę po tym, ciągle w ich obecności, olej spływał z obu jej rąk, a były one dopiero co suche. Oficerowie zwracają się do lekarza i pytają go, co o tym sądzi, na co lekarz odpowiada: wszechmocny jest Bóg. I od tego czasu rząd syryjski miał wobec tych objawień postawę pełną szacunku. W sobotę 27 listopada 1982 roku około godziny 8 rano poczułem zapach kadzidła. Weszłam więc do mojej bratowej, pytając, czy to ona zapaliła kadzidło, czemu zaprzeczyła, więc poprosiłam ją, aby przyszła zobaczyć i aby tym razem sama zapaliła kadzidło. Gdy zeszłam od niej, obok dużej ikony Matki Boskiej był oparty mały obrazek przyniesiony przez Mikołaja z Bułgarii. Obrazek ten połyskiwał. Wzięłam go i zauważyłam, iż wypływa zeń olej. Obudziłam Mikołaja, pokazując mu obrazek z wypływającym olejem. Oboje uklękliśmy. Baliśmy się. Widok olejku przerażał nas. Mikołaj powiedział, żeby nikomu nie otwierać drzwi i natychmiast powiadomił rodziców. Zostałam sama. Bałam się także bardzo. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Usłyszałam głos, głos wewnątrz uszu. Córko moja Mario, nie obawiaj się, jestem z tobą. Otwórz drzwi i nikogo nie pozbawiaj możliwości oglądania mnie. Zapal mi świecę. Tak się to wszystko zaczęło. Olej wypływający z obrazka. Jaka była reakcja Mikołaja, gdy zobaczył olej? Zaczęliśmy od zastanawiania się nad tym wszystkim. Dlaczego ja? Dlaczego matka? Dlaczego Mirna? Dlaczego mój dom? Przecież jestem człowiekiem z kościoła. Wszystkie te pytania wracały bezustannie. Dlaczego ja? Dlaczego Mirna? Dlaczego nasz dom? Od chwili, gdy wydarzenia te zaistniały, Mirna i Mikołaj zaczęli się zastanawiać nad swym pożyciem małżeńskim. Czy mogli oni nadal pozostawać małżeństwem, czy należałoby coś zmienić? Odpowiedź kapłana, którego się poradzili, była następująca. Jesteście małżeństwem, a małżeństwo jest sakramentem, a zatem jeżeli Pan nasz Jezus Chrystus wybrał ludzi w stanie małżeńskim, to po to, by przypomnieć światu całemu, że małżeństwo jest sakramentem. Jak odnosiłeś się do Mirny na początku wydarzenia? Czy z czasem twoje postępowanie uległo zmianie? Tak. Co się zmieniło? Na początku bałem się jej. Przez pierwsze 2 tygodnie naprawdę się bałem, do tego stopnia, że wszelkie zbliżenie fizyczne stało się między nami niemożliwe. Od początku wydarzeń negowałem wszystko to, co zaistniało, ale powoli stwierdzałem, że to, co się z nią dzieje, jest dziełem Bożym. Ale bałem się jej. Mówiłem sobie, jeżeli Bóg ją wybrał, ja nie mam prawa jej tknąć choćby dłonią. Aż do chwili, gdy spotkałem się z kapłanami i przedyskutowaliśmy ten problem. Powiedzieli mi, że to, co Bóg zezwolił, ty nie masz prawa zabraniać. Wieczorem, koło godziny 9, mówię do Mirny, czy chcesz, byśmy wspólnie się modlili? Kilka minut potem widzę, jak Mirna wstaje i opuszcza nagle pokój. Teść, który siedział na podwórzu, widząc ją wchodzącą na taras, woła mnie. Proszę ojca, proszę ojca. Mirna weszła na taras. Natychmiast wstałem i idę za nią. Wraz z teściem. Miało tam miejsce 4. objawienie. Przekaz dany przez Najświętszą Marię Pannę został wypowiedziany w języku arabskim potocznym, a nie jak w pierwszym przekazie, który był przekazem w języku arabskim literackim. Najświętsza Maria Panna nawoływała nas w swym przekazie do zachowania pokory, do przebaczenia, jak i do wspomagania się wzajemnie. Tuż przed końcem przekazu Maria miała do nas następującą prośbę. Jest jedno słowo, które winniście wyryć w waszej pamięci, które będziecie zawsze powtarzać. Bóg mnie zbawia. Jezus oświeca mnie. Duch Święty jest moim życiem, dlatego niczego się nie obawiam. Podczas 5 objawień Najświętsza Maria Panna miała ze sobą różaniec. Ale podczas ostatniego objawienia trzymała ona różaniec w taki oto sposób. Mirna znajdowała się pomiędzy swoim mężem a mną. Inne osoby były w pobliżu, po prawej stronie męża. Naprzeciwko nas był student uniwersytetu. Najświętsza Maria Panna zbliżała się od drzewa eukaliptusowego, które jest około 20 metrów na południe od domu, w stronę tarasu.
Eukaliptus,
Zbliżała się do Mirny. Gdy Mirna zobaczyła, że Najświętsza Maria Panna zbliża się do niej, rozwarła swe dłonie w taki oto sposób i wyprostowała je. A Maria, kładąc różaniec nad dłońmi Mirny, wylała olejek, szczególnie obficie, który zaczął spływać z krzyżyka, jaki jest przy różańcu. Później na dłonie Mirny, a także na ziemię. Widać było, jak olej ten spływa, ale nie widzieliśmy, z jakiego źródła jest ta oliwa. Skąd też ona jest? Młodzieniec, który był naprzeciwko nas, widząc tę ogromną ilość oleju, który nagle się leje, padł na ziemię i uniósł dłonie i wypełnił je olejem, po czym obmył nim twarz. Następnie Mirna wstała i przechodząc przed każdym z nas, namaściła nas znakiem krzyża palcem wskazującym. Na koniec udała się w stronę drzewa eukaliptusowego i wykonała duży znak krzyża. My natomiast niczego nie widzieliśmy poza tym, że robi duży znak krzyża w powietrzu. Pod koniec widzenia spytałem Mirnę, jakie było znaczenie jej gestu. Odpowiedziała mi, że to Najświętsza Maria Panna prosiła ją, aby każdego z nas namaścić palcem wskazującym, ją natomiast namaścić kciukiem i to na czole. Sposób, w jaki Najświętsza Maria Panna przekazu tego dokonała, był następujący. Maryja wypowiadała zdanie, a Mirna powtarzała zdanie po Maryi. Można było wręcz robić notatki typu tego, co Najświętsza Maria powiedziała za pośrednictwem Mirny. W tym właśnie przekazie Maryja bardzo nalegała na jedność Kościoła. Kościół jest jeden, gdyż Jezus jest jeden. Kościół jest Królestwem Niebieskim na ziemi. Ten, kto go podzielił, zgrzeszył. Ten, kto cieszy się z jego podziałów, także grzeszy. Mirna, widziałaś Najświętszą Marię Panną. Czy spodziewałaś się, że ją zobaczysz? Jaka była twoja reakcja, gdy ją ujrzałaś? Na początku zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje. Teraz, po 7 latach, mam wrażenie, że żyję jak we śnie. I że pewnego dnia obudzę się. Mimo tego, że ją widziałam, mimo że mówiła do mnie i słyszałam jej głos, odnoszę ciągle wrażenie, iż bezustannie śnię. I spodziewam się, że za minutę zbudzę się ze snu. Nie spodziewałam się, że ją zobaczę. A gdy ujrzałam ją po raz pierwszy, uciekłam. Bałam się. Byłam jak steroryzowana. Nie umiem opisać tego, co wtedy odczuwam. Potem, gdy zrozumiałam, że Maryja jest matką i że matka nie może straszyć, prosiłam o siłę, gdy przyjdzie mi ją zobaczyć. I tak też się stało. Nie sposób o tym wszystkim mówić. Jak widziałaś Najświętszą Marię Pannę? Nawet Maryi nie potrafię opisać. Piękno jej jest nie do wypowiedzenia. Mogę powiedzieć, że miała ona białą suknię, niebieski pas, niebieski szal, coś w rodzaju kapy powiązanej z suknią, długiej i bardzo ładnej. Czy słyszałaś jej głos? Tak, słyszałam jej głos. Wydawało mi się, że głos jej wydobywa się nie tylko z niej, ale jakby przybywał prosto z nieba. Można by rzec, że świat cały słuchał jej głosu. Widziałam, jak poruszały się jej wargi, ale miałam wrażenie, że jej głos nie wypływa tylko z niej samej. Miała ona niebywały głos. Czy widzenia Najświętszej Marii Panny są odmienne od tych, jakie masz w czasie ekstaz? Tak. Kolory są odmienne. W czasie objawień mogłam odróżnić kolory. W czasie ekstaz widziałam jedynie światło. Nie widziałam ubrania. W czasie ekstazy było to jedynie światło. W pewnym okresie Najświętsza Maria Panna trzymała cię za dłoń. Tak, to było 1 maja 1985 roku. Siedziała wówczas. Czy i wtedy była ona tylko światłością, czy też widziała się tak, jak mnie widzisz teraz? Widziałam ją tak, jak teraz widzę Mikołaja, ale nie mogłam odróżnić kolorów. Obraz był bardziej zamazany. Czy miałaś przeczucia, że będziesz widziała Najświętszą Marię Panną po swoim pierwszym i drugim widzeniu? Tak. Bardziej przeczuwałam objawienia, aniżeli ekstazy. Przeczuwałam objawienia, zanim następowały. Co do ekstaz, następowały one nagle. Modliłam się i nagle to następowało. Potem jak widziałaś Marię i gdy wracałaś do naszego świata, czy pragnęłaś pozostać z nią? Patrzeć na nią ciągle? Choćby to miało cię odciąć całkowicie od naszego świata? Tak. Gdy tylko czułam, że olejek zaczyna spływać po moim ciele, prosiłam Boga, aby mnie natychmiast zabrał do siebie. Czułam, że jest to początek niezwykłego stanu łaski. Prosiłaś Go, aby Cię zabrał tu natychmiast, nawet gdybyś miała pozostawić Mikołaja, dzieci i świat cały? Mikołaj ma Pana Boga, moje dzieci mają matkę, a ja gdybym odeszła, wiedziałabym, że dzieje się to za sprawą Boga. I tak Pan nasz wybiera nas do tego, żebyśmy byli z Nim. Nie wiem przecież, gdzie i kto ma być. Mam jednak to życzenie czy uczucie, aby tu już nie wracać. Mikołaj mówi, żebyś go ze sobą zabrała. A co powiesz na to, Mikołaju, teraz, gdy jesteś pewien życia wiecznego i obecności Boga? Teraz i ja pracuję na rzecz Boga. Nigdy nie miałeś myśli, że Bóg mógłby cię do siebie wezwać w tej chwili? Wiecie, ojcze, wszyscy żyjemy w stanie łaski i byłoby niedobrze, gdybyśmy nie doceniali tego stanu łaski. Nie można oczekiwać czegoś piękniejszego. Pewien ksiądz powiedział pewnego dnia, wydaje mi się, że jest jakby teleks między Bogiem a nami. Słucha nas i zna potrzeby każdej osoby. Nie można oczekiwać czegoś piękniejszego. Człowiek czuje się bardzo bliski Boga. Co chciałaś powiedzieć, Mirna? Zanim nastąpiły objawienia, zanim nastąpił ten cały fenomen zufanie, baliśmy się śmierci. Ale od chwili, gdy wszystko to się zaczęło, czuję, że ci wszyscy, którzy umarli, spoczywają w pokoju, w Bogu i że wkroczyli w inne życie. Wiemy o tym oczywiście z Ewangelii. Niemniej nie rozumiałam tego. Od chwili objawień weszłam w życie w taki sposób, tak mocno, że w tym życiu na ziemi jesteśmy jak lokatorzy. Tak to rozumiem. Nasze prawdziwe mieszkanie wieczyste jest natomiast po śmierci. Tak to czuję. I pragnę przebywać w tym wieczystym mieszkaniu. Wiele sytuacji, które miały miejsce w Ewangelii, przeżyliśmy w naszym domu na modlitwie, miłując bliźnich. Najważniejszym jest miłość. Cuda, jakich Pan Jezus dokonywał w Ewangelii, przeżywaliśmy w tym domu. To nie moc Mirny, jej obecność, to po prostu moc Boga. Żeby osoba sparaliżowana po kilku minutach doznała całkowitego uzdrowienia, kto może tego dokonać? Niewidoma, która do nas przychodziła, kiedy Mirna nie była w domu, wychodzi z pokoju, odzyskawszy wzrok. To, co tu przeżywamy, jest przeżywaniem Ewangelii w sposób najprostszy i bezpośredni. I ja także się zmieniłem. Nigdy nie pragnąłem widzieć więcej niż 2 lub 3 osoby w moim domu. Lubię życie skryte. Mieszkałem w Europie i nauczyłem się żyć na uboczu, podczas gdy teraz nasz dom nigdy nie jest pusty. Czasami zdarza mi się zamknąć w toalecie, zostaję tam nawet na 2 godziny. Albo w łazience, no bo jest tyle ludzi na zewnątrz. Są też i małe kłopoty, ale to wszystko nic wobec kłopotów, jakie stwarzają nam ci, którzy tu nigdy nie przychodzą, ale oskarżają nas o wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Jest jasne, że wszyscy, którzy przychodzą, są przyjmowani z otwartymi rękoma i za darmo. Wszystko, co się tu dzieje, ma miejsce na oczach wszystkich osób. Niczego nie proponujemy za pieniądze. Gdy nagle ktoś zostawia nam 0,5 funta, zabiera go ojciec Maluli, aby dać ubogim. Są więc kłopoty, ale wobec łaski, jaka została nam dana, wszystko to jest niczym. Ale każda rzecz ma swoją cenę. Są rodziny muzułmańskie, które posiadają reprodukcję ikony i ta reprodukcja ikony także wydaje olej. Dotarły do nas, słuchanie, wiadomości o 970 lub 975 reprodukcjach ikon, które wydzielają olejek. Są i w Republice Federalnej Niemiec reprodukcje wydające tenże olej. W Szwajcarii, Francji, w Stanach Zjednoczonych i to setkami w Wenezueli, w Iraku i w Betsaur w okupowanej Palestynie. Wyobraźcie sobie, że w 1987 Wielką Sobotę w kilka minut Najświętsza Maria Panna ofiarowała nam 221 gramów olejku. W kilka minut. Oliwa jest w Piśmie Świętym nośnikiem wielu znaczeń, symboli. Jest to znak przyjaźni, pokoju. Jest to lek, światłość, błogosławieństwo. To właśnie chce nam powiedzieć Maria. Tak, widzimy to. Wszystko, co dzieje się w Sufanie, jest wołaniem Boga do świata, by obudzić go z jego odrętwienia, w którym się znajduje. Całe zgromadzenie jest w trakcie odmawiania różańca w języku arabskim. Mirna weszła do swojego pokoju wraz z osobami, które jej pomagają, by nie upadła na ziemię. Znajdowała się ona w tłumie podczas modlitwy. W pewnym momencie całe jej ciało zaczęło wydzielać olej, tak na twarzy, jak i na rękach. Jest to znak, iż niebawem nastąpi stan ekstazy. Ekstaza zaczęła się. Podczas jej trwania Mirna niczego nie czuje. Nic nie widzi, niczego nie słyszy. Dziś Olej nie wypływa z jej oczu, co oznacza, że nie zobaczy Chrystusa, ale Najświętszą Marię Pannę. Jeżeli przyjrzeć się tętnicom szyi, będzie można zobaczyć, że jej puls wzrasta i że serce jej bije bardzo mocno, wręcz szybko. Gdy Mirna widzi Chrystusa, widzi go inaczej aniżeli Maryję. Chrystusa postrzega ona jako światłość, niezwykle silną, o kształcie ludzkim. Nie widzi ona wszystkich szczegółów rysów twarzy. Gdy tylko Mirna wykona najmniejszy ruch, znaczy to, że ekstaza jest skończona. Trzeba potem dłuższego czasu, aby powróciła ona do swego normalnego stanu. W tej chwili wierni wraz z Mirną odmawiają credo. Chodzi o ekstazy, nie odbywają się one w określonym czasie. Ta właśnie jest najkrótszą. Trwała ona 5 minut. Inne trwają 8, inne znowu 75 minut. Mirna powraca powoli do stanu normalności. Nie odzyskała ona normalnego widzenia rzeczy. Lampy reflektorów świecą jej prosto w oczy i kiedy ona je otwiera, światło to w niczym jej nie przeszkadza. Spowodowane jest to tym, iż światłość wewnętrzna, którą postrzega, jest o wiele silniejsza aniżeli reflektory filmowe. Przekaz, jaki nam dała, został jej powtórzony 4 razy, po to, aby się upewnić, że słowa, które podyktowała, zostały dobrze zrozumiane. Oto próba tłumaczenia nieomal natychmiastowego ostatniego przekazu z 26 listopada 1989 roku. Moje dzieci, Jezus powiedział Piotrowi, jesteś opoką i na tej opoce zbuduję swój kościół. A teraz ja wam mówię, jesteście sercem, w którym Jezus zbuduje jedność. Pragnę, abyście poświęcali wasze modlitwy w intencji pokoju. Od tej chwili aż do upamiętnienia zmartwychwstania Pańskiego, to znaczy do Wielkanocy. W 1999 Wielkanoc ma miejsce w ten sam dzień, tak u katolików, jak i prawosławnych. Muszę dać świadectwo tego, co widziałem. Siedziałem na brzegu łóżka, gdy Mirna musiała się położyć. Spostrzegłem na jej twarzy i rękach olej. Zbliżyłem rękę i dotknąłem. Był to rzeczywiście olej. Mirna zatraciła swoją zdolność słuchania i widzenia oraz innych zmysłów. Krótko mówiąc, nie było jej. Gdy się obudziła, postawiono jej pytanie, czy widziałaś coś? Odpowiedziała tak, widziałam Najświętszą Marię Pannę, która podyktowała mi przekaz składający się z 3 części. Pierwsza część dotyczy słów Jezusa do świętego Piotra. Ty jesteś opoką i na tej opoce wybuduję swój kościół. Dla mnie osobiście jest to jakby płaszczyzna administracyjna Kościoła i jego hierarchia. To ona ma za zadanie jednoczyć, a jest to poniekąd zadanie także całego Kościoła. A Najświętsza Maria Panna mówi do swych dzieci: wy jesteście sercem. I właśnie w tym sercu Chrystus wybuduje swą jedność. On jest jednością, to On jest jedynym centrum naszego życia. To On przekazał nam obowiązek życia i czynienia tejże jedności. A więc Maryja zwraca się teraz do wiernych i to na dwóch płaszczyznach. Do hierarchii, gdzie zadanie pozostaje takie samo, czyli działać w stronę jedności Kościoła, ale nie tylko do hierarchii, do nas wiernych, wszystkich wyznań, wszystkich kościołów. Jesteśmy powołani do wypełniania tego zadania, które powierzył nam Pan nasz, poprzez modlitwę. I to właśnie widziałem dziś wieczór. Uczestniczyłem w objawieniu niezwykłym tego, co zwie się jednością chrześcijan. Ludzie tu przybyli są różnych wyznań i z wielorakich kościołów. Modlą się wspólnie. Są też i muzułmanie, co powoduje, że problem ekumenizmu przekracza granice kościołów, wyznań i rozszerza się na inne religie, a szczególnie gdy idzie o taki kraj jak Syria, gdzie przecież wyznawany jest islam. Jest to więc misja, jaka została przekazana chrześcijanom w celu zjednoczenia wokół Boga, Chrystusa. Muzułmanie do tej misji zostali także zaproszeni. W trzecim zdaniu Maryi, niezwykle ważnym wobec niebywałych wydarzeń, jakie przeżywamy w Europie Wschodniej, jakie przeżywamy także tu, w naszym kraju, wobec konfliktu palestyńskiego, Libanu, Najświętsza Maria Panna prosi, abyśmy poświęcili nasze modlitwy na rzecz pokoju. I to od zaraz, aż do zmartwychwstania Pańskiego. Myślę, że Maryja ma tu na myśli Wielkanoc, która w 1990 roku będzie świętem wspólnym dla prawosławnych i katolików. Jest to znak naszego zbawienia, jedności Kościoła i Maryja przyrzekła nam, że jeżeli będziemy się gorąco modlić w intencji pokoju w tym regionie i na całym świecie, otrzymamy tę łaskę tak dla nas, jak i dla naszych braci. Podczas ekstaz zrobiłem testy typu fizjologicznego i nie stwierdziłem najmniejszego śladu hipnozy bądź histerii umierny. Przeprowadziłem też testy fizyczne, aby sprawdzić odruchy Mirny. Sprawdziłem odruchy mięśni, a także te, które dotyczą oczu. Szczególnie wtedy, gdy Mirna podczas 3 dni nie widziała nic innego, jak tylko światło wewnętrzne. Sprawdzałem wówczas odruchy oczu. Były też wydzieliny, jakie pojawiły się na jej rękach, na szyi i na głowie. Można by było uznać, że wydzieliny te przypominają pot. Ale kolor i zapach tychże wydzielin wskazywał, iż ciało ludzkie nie byłoby w stanie ich wyprodukować. Zapach tych wydzielin był zapachem oleju oliwkowego. Miało to miejsce na oczach setek osób. Wydzieliny te o konsystencji oleistej zostały przeanalizowane w kilku laboratoriach analitycznych i rezultat był zawsze ten sam. Był to olej oliwkowy czysty w 100%. Jest też druga osoba, która została uzdrowiona, a była ona niewidoma. Była u wielu lekarzy. Gdy przybyła tu, odzyskała wzrok niemal natychmiast. Jest to dowód na to, że cudowne uzdrowienie miało miejsce tu właśnie. Przed wydarzeniami w Sufanie wydawało mi się, że to, co czynił Jezus, jest czymś magicznym. Jednak teraz muszę uznać, iż to, co zaszło, jest cudem. Jezus zatem naprawdę zmartwychwstał, czynił cuda i chrześcijaństwo jest religią prawdy. I muszę doń powrócić i wierzyć wiarą całkowitą. Odnajduję obecnie wszystko to, czego chrześcijaństwo naucza wraz z modlitwą. 25 listopada 1983 roku, a był to piątek, o 4:30 po południu Mirna poczuła silne cierpienie w prawym boku. Pojawiła się wówczas rana w jej boku. W kilka minut potem pojawiły się stygmaty na obu rękach i nogach. Wezwano tego dnia 8 lekarzy. Przybyło także 2 biskupów i kilku księży. Tego samego wieczoru o godzinie 10 wszystkie 5 ran zagoiło się bez śladu. Gdy po raz trzeci stygmaty pojawiły się, miało to miejsce na moich oczach i na oczach ojca Maluli. Było to w Wielki Czwartek 16 kwietnia 1987 roku, około godziny 3 po południu. Ojciec Maluli, Mirna i ja trwaliśmy na modlitwie. Mirna klęczała przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego i modliła się, powtarzając słowa Jezus i Maria. Jej oddech staje się coraz szybszy, modlitwa także, i nagle podnosi obie ręce w kierunku skroni i krzyczy głosem przenikliwym: zabierzcie go, zabierzcie go. Chwilę potem ojciec Maluli i ja byliśmy tuż za nią. Mirna opadła w naszą stronę i natychmiast podchwyciliśmy ją za ramiona. Na oczach ojca Maluli i moich wytryskuje z jej czoła krew. Z wnętrza dłoni także wypływa krew. Kładziemy Mirnę na łóżku i w tej samej chwili wypływa z jej stóp krew. Wszystko to na naszych oczach. Podobnie jak poprzednio, prosimy o przybycie lekarzy, biskupów i księży. Przybywa ogromna ilość osób. Było wśród lekarzy 2 biologów francuskich, dr Jean-Claude Antatli i jego żona Genovefa, którzy specjalnie przybyli tu z okolic Rodez we Francji, aby przeżyć wraz z nami ten wielki tydzień. I są oni świadkami, podobnie jak i mieszkańcy Damaszku, którzy tu przybyli, świadkami tego wszystkiego, co ma tu miejsce. Rana w boku Mirny była wówczas wielkości 12 centymetrów. Rana ta w 24 godziny później całkowicie zanikła, nie pozostawiając śladu. Najmniejszego śladu. Tego dnia Mirna przeżyła cierpienie przez półtorej godziny i to niezwykle mocne cierpienie, podczas którego nie przestawała się modlić. Modliła się za samą siebie jako istotę grzeszną. Stawiała się za grzeszników całego świata. Powtarzała słowa wypowiadane w czasie męki pańskiej, a będące słowami samego Jezusa, wypowiadanymi już przez proroków Starego Testamentu. Półtorej godziny potem Mirna też traci całkowicie przytomność. Zdążyła dotknąć rany u swego boku, trwa przez pół godziny w ekstazie. Zapytana odpowiada tymi oto słowami: widziałam, co On uczynił dla nas z miłości. Widziałem na własne oczy wraz z ojcem Zachlawi, jak otwarły się rany. To, co odróżnia stygmaty powstałe w 1987 roku od poprzednich, to to, że po raz pierwszy powstała rana na czole, w samym jego środku. Gdy Mirna opadła na kolana, natychmiast wraz z ojcem Zachlawi chcieliśmy ją podtrzymać, pomóc wstać. Stwierdziliśmy wówczas, iż pokazały się rany na dłoniach i na stopach. Wezwano mnie pewnego dnia, abym poszedł zobaczyć Mirnę i przeprowadził analizę krwi, jaka wypływa z jej ran, na rękach i na stopach. Przyszedłem więc i pobrałem próbki krwi Mirny i wziąłem także próbkę tej krwi, która wypływała z ran. Grupa krwi obu próbek, tak tej z ran, jak i Mirny, okazała się taka sama. Dokonałem całkowitej analizy krwi dotyczącej białych ciałek, cukru i tym podobnych. Jednym słowem, dokładne badanie krwi i stwierdziłem, że Mirna jest całkowicie zdrowa. I to w chwili, gdy powstawały rany. Co do mnie, mogę zaświadczyć, iż dane mi było dotknąć niejako obecności Najświętszej Marii Panny. Powiedziałem nawet ludziom wówczas obecnych: widzę was, a mimo to bardziej wierzę w obecność Maryi, aniżeli w waszą obecność tutaj. Jest to moje osobiste przekonanie. Mówię to w imieniu własnym i nie mam zamiaru wypowiadać się w imieniu Kościoła, gdyż to jedynie Kościół może wypowiedzieć się w ostatecznej instancji co do tego typu objawień. Panie Magdisi, co sądzi Pan o wydarzeniach w Sufanie? Gdy tylko ojciec Zachlawi powiedział mi o tym, co się dzieje w pierwszym tygodniu wydarzeń, uwierzyłem stanowczo, iż jest to interwencja Boża za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny. Najpierw był to olej, potem przekazy i objawienia się Najświętszej Marii Panny, Jezusa Chrystusa, ekstazy i inne cuda. Ale to, co naprawdę przyciągnęło mnie do Sufanie, to modlitwa. I to modlitwa ludu Bożego. Każdy wieczór, od 7 lat, aż do dziś, bez jakiejkolwiek przerwy. Można tam znaleźć dzieci, mężczyzn, kobiety wszelkiego stanu i wieku, którzy modlą się i wierzą usilnie, iż Najświętsza Maria Panna jest w szczególny sposób obecna w tym miejscu. Ta obecność Boża to jest właściwie Sufanie, ale jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Chrześcijanie są zazdrości o Najświętszą Marię Pannę i ustawiają ją, izolują ją, tak jakby to była jakaś święta, czy też matka jedynie dla chrześcijan, podczas gdy powinna ona być widoczna dla wszystkich i odnosić się do wszystkich, tak chrześcijan, jak i muzułmanów. Nie wolno zapominać, że żyjemy w świecie arabskim, który uznaje w swej większości islam. Najświętsza Maria Panna stanowi jakby syntezę, prawdziwą syntezę i prawdziwe pośrednictwo Boże pomiędzy chrześcijaninami i muzułmanami, aby utworzyli wspólnotę, która by była jednością łączącą przez czynniki geograficzne, historię i przeznaczenie oraz Boga, którego tutaj wszyscy czczą. Który jest Bogiem jedynym. Najświętsza Maria Panna była zawsze pośredniczką między Bogiem a ludźmi. Ekscelencjo, obchodzimy dziś 7. rocznicę wydarzeń w Sufanie. Co o tym sądzi, ekscelencja? Zacznę od dziękczynienia wobec Bożej Opatrzności i Najświętszej Marii Panny, która poprowadziła mnie do waszej diecezji, by móc się wypowiedzieć o wydarzeniach w Sufanie. Wiele słyszałem o Sufanie. Szczególnie wtedy, gdy przybyłem tu po raz pierwszy jako biskup. Wielu przyjaciół pytało mnie o to, co sądzę o wydarzeniach. Odpowiadałem im, że Bóg jest wszechmogący. Na razie nie można niczego stwierdzić, ani też zaprzeczyć. Ponieważ Mirna przebywała w wielu miejscach diecezji, widziałem wielokrotnie, jak olej spływał z jej twarzy i z jej rąk, a także z obrazka Najświętszej Marii Panny i z wielu kopii tego obrazka, które znajdują się w Sufanie. Wszystko odbywało się w sposób nader spontaniczny, a czasami Mirna była obecna, czasami nie. Mogę więc twierdzić, że zjawiska, które mają miejsce, nie są w żadnym wypadku negatywne. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, iż jest to zjawisko pozytywne. Można w tym widzieć palec Boży. Dlatego, że przekazy, jakie otrzymuję w widzeniach, są zgodne z nauczaniem Ewangelii i Kościoła. Mówi się w nich o jedności, o pokucie, o potrzebie modlitwy za pokój na świecie. Miało też miejsce kilka uzdrowień. Te uzdrowienia wskazują jasno, że mamy do czynienia z działaniem Bożym. Nie możemy kogokolwiek zmusić do uwierzenia w to, co tu się dzieje. Kościół nie wypowiedział się w tej sprawie oficjalnie, ale każdy może wypowiedzieć swoje własne zdanie. Jeśli chodzi o mnie, to mogę stwierdzić prawdziwą obecność Bożą, interwencję Bożą. Chyba że stwierdzi się coś przeciwnego, ale to później. Póki co nie ma się co śpieszyć, a jest to łaską Najświętszej Marii Panny, że jest tak obecna pośród nas poprzez uzdrowienia, jakie mają miejsce za jej pośrednictwem, poprzez objawienia Mirny, które mają miejsce co pewien czas, szczególnie w czasie pewnych świąt dotyczących Najświętszej Marii Panny lub Pana naszego Jezusa Chrystusa. Można też powiedzieć, że czasem podczas ekstazy lub objawień Mirny zdarza się 3 lub 4 razy, że pojawiają się ślady męki pańskiej na twarzy i na boku i na rękach Mirny. Jest to znak, który ukazuje, że Bóg jest naprawdę obecny i że Najświętsza Maria Panna błogosławi wszystko, co się tu dzieje, po to, by umocnić wiernych i zjednoczyć ich wokół siebie na modlitwie, w intencjach Kościoła, Jego jedności, pokoju oraz odpuszczenia grzechów. Ilekroć Mirna jest obecna i mówi się o Najświętszej Marii Pannie, olej spływa z jej twarzy i rąk. I oto tu, teraz, olej zaczął wypływać z jej rąk. W tej oto chwili. Dziękujemy Najświętszej Marii Pannie za to zjawisko, jakże uchwytne i namacalne. Dla nas i dla tych wszystkich, którzy zobaczą później ten film na wideokasecie. Niech będzie uwielbiony Bóg. Amen. Gdy widziałaś Jezusa, jak Go postrzegałaś? Widziałam Jezusa w postaci światła. Było one w kształcie człowieczym, świetliste. Nigdy nie widziałaś rysów ludzkich? Owszem, było to jedyny bodajże raz, a wtedy, gdy się do mnie uśmiechnął i spytał mnie: Mario, córko ma, czy wolisz być uwielbiona, czy ukrzyżowana? A gdy odpowiedziałam uwielbiona, uśmiechnął się. Jak się, Mirno? Nie modlę się wraz z ludźmi. Moja modlitwa z ludźmi jest raczej obecnością. Jestem w domu i ludzie lubią, gdy po prostu jestem z nimi, ale ja wolę modlić się w samotności. Czy modlisz się w chwile szczególne? Nie. Spoczywa na mnie odpowiedzialność za dzieci, dom, ale i bardzo lubię modlić się w sposób szczególny. Bardzo lubię uklęknąć, rozłożyć dłonie, podnieść ton, modlić się żarliwie. Nie lubię tego robić przed ludźmi. Boję się, że powiedzą, iż odstawiam komedię. Bardzo boję się ludzi. Najmniejszy gest może być źle zinterpretowany przez ludzi. Wolę, aby mówili o mnie: modli się najprościej, a nie, że chcę uchodzić za kogoś ważnego. Modlę się po prostu tak, jak mi to odpowiada najlepiej. Czy poza tymi chwilami poświęconymi modlitwie modlisz się jeszcze w czasie pracy w domu? Tak, oczywiście, ale te chwile poświęcenia się modlitwie osobistej są dla mnie bardzo ważne i nie opuszczam się w nich. Zdarza mi się, że nie mogę się modlić, więc trwam na modlitwie podczas pracy. A to szczególnie od czasu, gdy Maryja obarczyła mnie dużą odpowiedzialnością, mówiąc mi: bądź spokojna, gdyż każdy patrząc na Ciebie widzi mnie w Tobie. Proszę więc o oparcie, gdyż człowiek jest słaby. Wszystkich proszę o modlitwę za mnie. Gdybym się spytał o najpiękniejsze słowa, jakie otrzymałaś w objawieniach, co byś odpowiedziała? Wobec faktu, że wszystkie te słowa pochodzą od Boga, każde wypowiedziane słowo jest warte miliony. Wszystkie są piękne. Nie zasługujemy na usłyszenie najmniejszego słowa od Pana naszego, ale gdybym miała dokonać wyboru, tak bym odpowiedziała wiernym. Wybrałabym słowa Maryi, które powiedziała: pamiętajcie o mnie w waszej radości. Moje serce jest zranione. Nie pozwólcie, aby serce me pękło z powodu waszych podziałów. Gdybym miała wybrać zdanie Jezusa, najbardziej mi bliskie, powiedziałabym: pragnę, byście nieśli i znosili wasz krzyż dla mnie z miłością i cierpliwością. Trudno mi dokonać takiego czy innego wyboru. Umiłowałam wszystkie słowa Pana naszego. Jak brzmi modlitwa, którą nauczył się Jezus? Cały przekaz był przepiękny i dotyczył mnie nieomal w całości. Przekaz ten był dla mnie pocieszeniem, gdyż w okresie, gdy miały miejsce te objawienia, byłam bardzo zmęczona z powodu pomówień, plotek, słów, jakie padały pod moim adresem ze strony ludzi. I dlatego Jezus mi powiedział: nie szukaj pokoju w ludzkich pochlebstwach. A oto modlitwa. O Jezu umiłowany, daj mi spocząć w Tobie, ponad wszystkie sprawy, ponad wszelkie stworzenie, ponad wszystkich Twych aniołów, ponad wszelką pochwałę, ponad wszelką radość i uwielbienie, ponad wszelką chwałę i godność, ponad wszystkie orszaki niebios, gdyż Ty jeden jesteś najwyższy, Ty jeden wszechmocny i dobry, ponad wszystko. Przyjdź do mnie i pociesz mnie, rozwiąż me kajdany i obdarz mnie wolnością, gdyż bez Ciebie radość ma jest niepełna, bez Ciebie stół mój jest pusty. Jest jedno zdanie, które powtarzamy zawsze, gdyż wypowiedziane kilkakrotnie nabiera ono mocy. Bóg mnie zbawia, Jezus mnie oświeca, Duch Święty jest moim życiem, dlatego niczego się nie obawiam. Przyjdźcie do Maryi zaczerpnąć z jej czułości. Przyjdźcie do waszej matki spytać, jaka jest jej wola. Maryjo, miłość opuściła serca. Maryjo, człowiek jest kruchy i słaby. Bądź nam światłem na drogach życia, bądź z nami, zostań z nami.
تعالوا إلى أمنا ننادي.